Maranata, bracia i siostry. Zrodziło się we mnie takie pragnienie, aby podzielić się na temat pochwycenia Kościoła. I z tego powodu jestem na tym miejscu. Jest to temat, który uważam, powinni znać wszystkie Boże dzieci, gdyż to, co zapowiada nam Słowo Boże, może się wydarzyć wkrótce. A ja jestem przekonany, że tak wierzę, że może się to wydarzyć za moich dni, chociaż mam 66 lat. I my jesteśmy świadkami, że w naszym pokoleniu zaszły niezwykłe zmiany na świecie. I to w ciągu bardzo krótkiego czasu. I na temat przyjścia Pana Jezusa, na temat zabrania Kościoła jest bardzo dużo informacji. Dziś można bez problemu je znaleźć, są szerokie wykłady na ten temat, jest trochę książek. Problem w tym, że nie wszystkie te informacje, te interpretacje pokrywają się ze sobą i mogą wprowadzać w nasze życie pewne zakłopotanie. Ktoś może zadawać sobie pytanie, jak to jest? Jak to jest z tym pochwyceniem? Wejdziemy w wielki ucisk, czy nie wejdziemy? Kiedy to może być? I ja jestem świadomy, że w ramach nabożeństwa jednego taki temat można przedstawić tylko w bardzo ograniczony sposób. Również może to być dla kogoś mało zrozumiałe, czy nawet dla kogoś może być to zagmatwany temat. Ale niech to wtedy stanie się przyczynkiem do szukania, do odkrywania, do studiowania w tym temacie. Również różnice, jakie występują w Kościele w tym temacie, nie powinny nikogo dzielić, a nawet to może przyczynić się do właśnie szukania, studiowania. Ja na przykład cenię sobie dwóch takich wykładowców, których słucham, ale akurat w tym temacie mają odmienne poglądy niż ja. Jest kilka poglądów na temat przyjścia Pana Jezusa, kiedy to będzie, w jaki sposób to będzie, ale tak naprawdę to tylko dwa są takie, które zasługują na to, żeby się pochylić nad nimi, zasługują na uwagę, gdyż one są takie najbardziej biblijne. Pierwszy to najbardziej powszechny, to zabranie Kościoła przed wielkim uciskiem. A drugi to zabranie Kościoła gdzieś w granicach połowy wielkiego ucisku. I ze Słowa Bożego wynika, że wielki ucisk będzie trwał 7 lat. A niektórzy jeszcze precyzują i ten okres dzielą na bóle porodowe, wielki ucisk i Boży gniew. Ja tylko krótko odniosę się do tej koncepcji o zabraniu Kościoła w połowie wielkiego ucisku, a szerzej powiem o tej, którą uważam za prawdziwą, za właściwą. I ci, którzy żyją ze Słowem Bożym na co dzień, którzy studiują, to wiemy, że na temat jakiegoś trudnego tematu, trudnego zagadnienia musimy wziąć pod uwagę całość Biblii, to, co w niej jest ukryte, co ona mówi na dany temat, a jej fenomenem właśnie jest to, że możemy ją studiować przez całe życie, a i tak ciągle gdzieś odkrywamy jakieś nowe szczegóły. I jednym z celów studiowania Słowa Bożego jest poznawanie prawdy, gdyż poznanie prawdy chroni nas przed pójściem w niewłaściwą stronę. Czyli będziemy umieli rozpoznawać, co jest prawdziwe, a co nie jest. Choćby fałsz był ubrany, nie wiem jak, to my go będziemy potrafili wtedy rozpoznać. A objawienie Słowa Bożego jest progresywne. Zaczyna się od pierwszej wzmianki, a kończy się na ostatniej. Czyli od Mojżeszowych aż do objawienia. I wiemy, że jednym z największych proroków w Starym Testamencie na temat czasów ostatecznych to Daniel. Ale Daniel miał tylko częściowe objawienie na temat czasów ostatecznych i w widzeniu, które przekazywał mu anioł Gabriel, Daniel w ogóle nie widział Kościoła. Dopiero apostoł Jan na wyspie Patmos koło 95 roku otrzymał objawienie, z którego my dziś korzystamy i które jest dopełnieniem całości objawienia aż do czasów, aż do wieczności. I Daniel był tak poruszony tym, co przekazywał mu anioł, że chciał wiedzieć więcej, dopytywał się o więcej, ale anioł niestety powiedział mu, że jest to zamknięte przed nim. I w 12 rozdziale Księgi Daniela otrzymał taką odpowiedź w wierszu 4. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj tę księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie przebiegać, a pomnoży się wiedza. W Biblii Warszawskiej jest: wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. I potem w 9 wierszu jeszcze raz miał powtórzone, że to objawienie jest zamknięte i koniec. Ale czytamy, że wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. I właśnie w takim czasie jesteśmy, kiedy wielu to studiuje i poznanie Kościoła znacznie wzrosło w tym temacie. Ale tu jest takie w Biblii Warszawskiej ciekawe stwierdzenie. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. To nam mówi, że bez badania nie ma poznania. I to dotyczy wszystkich dziedzin, ale Słowa Bożego w szczególności. I chciałem się odnieść w pierwszej kolejności właśnie do tego poglądu o pochwyceniu, o zabraniu Kościoła w połowie wielkiego ucisku. Ja tylko przytoczę dwa fragmenty ze względu na czas. I zwolennicy tej interpretacji mówią, że Kościół będzie zabrany w połowie wielkiego ucisku dlatego, że według słowa ma obietnicę ochrony przed Bożym gniewem, a nie przed prześladowaniami antychrysta, które będą miały w czasie pierwszej połowy wielkiego ucisku, czyli w czasie bólów porodowych. I mówi o tym na przykład 1 Tesaloniczan 5:9, mówią też inne wersety. Również przytaczają słowa, które powiedział Pan Jezus, że mnie prześladowali i was prześladować będą, zabijać was będą, a będą mniemali, że wykonują służbę Bożą. I widać to w obrazie Smyrny, w liście do w Księdze Objawienia. I nigdzie nie ma wzmianki czy obietnicy, że Kościół będzie ochroniony przed wrogością tego świata. Również mówią, że głoszenie zabrania Kościoła przed wielkim ociskiem jest usypianiem Kościoła, aby nie był przygotowany na czas, kiedy trzeba będzie oddać być może swoje życie. Ale tak naprawdę to jest dokładnie odwrotnie. Myślenie, że w połowie ono będzie, to jest właśnie usypianiem Kościoła, aby nie był czujny. I jest tych wersetów, tych fragmentów dużo. Ja przytoczę, jak wspomniałem, tylko dwa najważniejsze. Pierwszy na którym opiera się ta koncepcja, to drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, wiersze od 1 do 4. Drugi Tesaloniczan, drugi rozdział, wiersze od 1 do 4. Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy Nim, abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi, ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, także zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga. I czytając tak pobieżnie, to rzeczywiście wyciągamy prosty wniosek, że to przyjście Pana nie będzie wcześniej, dopóki nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. I tak by to wynikało z takiego pobieżnego czytania. Ale musimy wziąć pod uwagę jeszcze inne fragmenty, bo nie budujemy jakiejś doktryny na jednym fragmencie, ale musimy wziąć również okoliczności, w jakich list powstał. A więc co te okoliczności mówią? Czytamy tutaj, że ktoś wprowadzał w błąd Tesaloniczan. I oni byli zatrwożeni. Apostoł Paweł pisze, żeby nie tak łatwo dali się zatrwożyć, rzekomo przez list przez nas pisany, czy to przez ducha. Czyli był ktoś, kto próbował wprowadzić niepokój w ich serce. Najczęściej to robi diabeł, używając ludzi. Także Tesaloniczanie byli załamani, że przegapili pochwycenie i że już nastał dzień Pański, czy dzień Chrystusowy. I tak na marginesie to widzimy, że pokazuje nam to, jak pierwszy Kościół był przejęty powrotem Pana Jezusa. Oni byli przekonani, że to się wydarzy wkrótce za ich dni. I tutaj nie chodzi o pochwycenie, że oni przegapili i że Antychryst za niedługo się pojawi, ale przez wzgląd na przyjście Pańskie, że przyjdzie dzień Pański. Można to inaczej prostymi słowami powiedzieć, że wraz z pochwyceniem przyjdzie dzień Pański, przyjdzie dzień sądu i dzień Pański jest nazwany dniem sądu. I możemy czytać o tym już w pierwszej Tesaloniczan, w 5 rozdziale, 2 i 3 wierszu. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy, bo gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Czyli przyjdzie zguba. I dzień Pański w Słowie Bożym, w zależności od kontekstu, ale zazwyczaj jest nazwany dniem sądu. Czyli ten dzień sądu nie przyjdzie, tutaj można wysnuć wniosek, że nie przyjdzie wcześniej, zanim się nie objawi ten człowiek. Ale jest dokładnie odwrotnie. I ten dzień sądu jest w różnych miejscach właśnie podany. Jako dzień Pana, dzień Pański jako dzień sądu. Jest w 2 liście Piotra 3:10, Joela 2:11, Sofoniasz 1:14 i w różnych innych miejscach. I to jest jeden taki fragment, ale możemy go różnie interpretować. Drugi taki kluczowy fragment w tej koncepcji to jest Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział i od 30 wiersza, ale od drugiej części, czyli od połowy i 31, czyli od słowa ujrzą. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą. I pośle On swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż do drugiego. I jeżeli w ten sposób przeczytamy, to wszystko nam pasuje. Jeżeli dołączymy inne wersety do tego, no to można zbudować bez problemu właśnie taką koncepcję. Ale to jest słowo wyrwane z kontekstu. I my często wyrywamy słowo z kontekstu, ale wtedy, gdy nie zmienia to znaczenia, gdy ono jest tylko potwierdzeniem. Ale nie wolno tego robić, jeżeli ucinamy wątek, na pół go przecinamy lub zmieniamy. I należałoby to przeczytać przynajmniej od 29 wiersza. I w ten sposób przeczytamy. Od 29 do 31. A zaraz po ucisku tych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie zostaną poruszone. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą. Pośle On swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata od jednego krańca nieba aż do drugiego. Jeżeli czytamy tak, to obraz nam się rozjaśnia. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, wtedy lamentować będą wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą. Czyli wszyscy ludzie, którzy jeszcze będą żyli na ziemi, ujrzą Pana Jezusa. Jak to się odbędzie, to już nie będziemy o tym tego rozważać. Ale ujrzą wszyscy ludy. To oznacza, że to jest przyjście Pana Jezusa już na ziemię, na Górę Oliwną, o którym mówią Księga Zachariasza. Będzie to przed sądem nad narodami, o którym mówi 25 Mateusz. Będzie to tuż przed Armagedonem, czyli ostatnią bitwą, aby wyratować wybranych. A ci wybrani to są po prostu Żydzi. I tutaj chodzi w tym fragmencie o Żydów, którzy się nawrócą, to już są wybrani Pana Jezusa. I On ich zgromadzi. I to właśnie o nich chodzi i to jest ostatni już czas, a nie środkowy czas wielkiego ucisku. I ten rozdział do 35 wiersza tak naprawdę mówi o Żydach. Choć jest mowa o tym, co będzie się działo w świecie, ten początek boleści, wojny, głód, zarazy i tak dalej, ale to jest skierowane do Żydów. Uczniowie tego właśnie oczekiwali. Korneliusz się nawrócił o wiele, wiele później. I oni, gdy usłyszeli, że świątynia ma być zburzona, to właśnie dopytywali więcej. I Pan Jezus mówi im tutaj szczegóły. Jak to będzie? I na przykład od 15 do 22 wiersza jest mowa w tych szczegółach, jak to będzie. Jest to nazwane czasem utrapienia Jakuba w mówi o tym Jeremiasz 30, rozdział 7, wiersz, gdzie będzie odrodzenie się narodu żydowskiego w bólach. Czyli przyrównane jest to do bólów porodowych. A od 15 do 20 wiersza są podane szczegóły, co oni będą musieli zrobić, gdy zobaczą ohydę spustoszenia. I przeczytam ten fragment. Od 15 do 20 wiersza. Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym, kto czyta, niech rozumie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, aby coś zabrać ze swego domu. Kto zaś będzie w polu, niech nie wraca, aby wziąć swe szaty. Biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach. Módlcie się więc, aby wasza ucieczka nie wypadła w zimie albo w szabat. Wyraźnie słowo przedstawia, o kogo chodzi, w które miejsce chodzi i co mają zrobić, żeby się uratować. Być może zostaną na skrzydłach orła, potem gdzieś tam na pustynię przeniesieni, jak w Księdze Objawienia możemy czytać. I wiemy, a ta ohyda spustoszenia, jeszcze chciałem się odnieść, czytaliśmy już w liście do Tesaloniczan, że to będzie, kiedy Antychryst zasiądzie w świątyni. Również mówi o tym Księga Daniela, tam będziemy jeszcze czytać. I my wiemy, że Izrael jest Bożym zegarem dla nas, czyli proroctwa mówiące do Izraela, zwłaszcza Księga Daniela i nie tylko, są właśnie dla nas, abyśmy potrafili rozpoznawać, w którym miejscu i w którym czasie jesteśmy. I na przykład 32 wiersz w tym rozdziale mówi o zakwitnięciu tego drzewa, nie zakwitnięciu, liście wypuściło, tak? O zasadzeniu tego drzewa. Czyli wiemy o 48 roku, kiedy Izrael się odrodził. I Daniel był prorokiem do Izraela i tak jak już wspomniałem, on w ogóle nie widział Kościoła. A święci, którzy tam występują, to są po prostu Żydzi nawróceni. I jest to przedstawione w obrazie 70 tygodni Daniela, czyli czasie danym Izraelowi. I przechodzimy do Księgi Daniela, do 9 rozdziału. Gdzie jest właśnie o tym mowa? 9 rozdział Księgi Daniela i wiersz 24. 70 tygodni wyznaczono nad Twoim ludem i Twoim świętym miastem na zakończenie przestępstwa. Do tego miejsca. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi. Ludowi izraelskiemu, za którego on się modlił i z którym się utożsamiał. Jeszcze i miastu, tak, nad Twoim ludem i Twoim świętym miastem, oczywiście chodzi o Jerozolimę. I te 70 tygodni liczy się od wydania dekretu króla Artakserksesa perskiego, to były czasy perskie, w roku 445 za czasów Nehemiasza, aby mogli wrócić i odbudowywać. I powstał taki dekret i o tym wspomina wiersz 25. Dlatego wiedz i zrozum, że od wyjścia nakazu o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy do księcia Mesjasza. I tam jest 7 tygodni, potem 62 tygodnie. I w 60, a nie powiedziałem, 7, jeden tydzień oznacza 7 lat. Czyli łącznie jest danych Izraelowi 49 lat. I żeby to pokazać, to najlepiej musiałby to zrobić na planszy. Jest to bardzo proste do policzenia. Tam liczą lata księżycowe, lata słoneczne. Inaczej w Izraelu, inaczej w naszym kalendarzu. Ale w 26 wierszu jest mowa, że po upływie już tych 62 tygodni, tak, i potem było, wcześniej było 7, a po tych 62 tygodniach zostanie zabity Mesjasz, lecz nie za siebie. I to jest takie wspaniałe tłumaczenie, bo tego nie podaje Biblia Warszawska. Czyli mowa jest tu o Panu Jezusie Chrystusie, który przyszedł i oddał życie. I ja słyszałem, nie wiem czy to jest, czy rzeczywiście tak jest, że ortodoksi Żydom zabraniają liczenia tego, tych lat, gdyż to wyraźnie wskazuje na Pana Jezusa, że to w tym czasie przyszedł Mesjasz po tych 69 tygodniach. I dalsza część mówi, Mesjasz zostanie zabity, lecz nie za siebie, a lud księcia, który przyjdzie, zniszczy miasto i świątynię. I tu jest mowa o Rzymianach pod wodzą Tytusa, którzy w 70 roku przybyli i zburzyli świątynię, zburzyli Jerozolimę wskutek buntu, jaki tam powstał przeciw Rzymowi. I to wydarzyło się w 70 roku. Myślę, że to są dla nas wszystkich znane informacje. I historycy podają, że zginęło wówczas 1 100 000 Żydów, zostało wymordowanych, a jeszcze dodatkowo Rzymianie, jak wiemy, specjalizowali się w krzyżowaniu. A 97 tysięcy zapełniły targi niewolników w całym Imperium Rzymskim. I to wydarzenie również, o tym wydarzeniu prorokował Pan Jezus. Mówił Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale, w 21 rozdziale o tym czytamy i przeczytamy ten fragment. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, wiersze od 20 do 24. A gdy zobaczycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wówczas ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry, a ci, którzy są wewnątrz miasta, niech wyjdą, a ci, którzy są na wsi, niech do niego nie wchodzą. Będą to bowiem dni pomsty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. Lecz biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach, będzie bowiem wielki ucisk w tej ziemi i gniew nad tym ludem, i polegną od ostrza miecza i będą uprowadzeni w niewolę między wszystkie narody, a Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż się wypełnią czasy pogan. Jak czytaliśmy z Mateusza, to wygląda, że to jest tak jakby identyczna sytuacja. I w rzeczywistości jest to proroctwo, które się jeszcze raz wypełni w czasie wielkiego ucisku. I niektóre proroctwa w Biblii trzy razy nawet się wypełniają, ale to było skierowane wtedy do uczniów. I co się stało z Kościołem? Kościół w tym czasie był ochroniony. Być może na podstawie tego proroctwa, być może były dodatkowe, ale Kościół wyszedł z Jerozolimy, nie wchodził i byli ochronieni. Potem byli posądzeni o zdradę. Ale my w tym widzimy Bożą ochronę dla swojego Kościoła, że Bóg chroni swoje dzieci. I jest pytanie, czy oblubienica będzie piękniejsza, gdy przejdzie przez męczeńską śmierć wielkiego ucisku, a tylko niewielu doczeka się pochwycenia gdzieś w środku? Ale pójdźmy dalej. Wiemy, że Kościół zrodził się w dniu Pięćdziesiątnicy, w dniu zesłania Ducha Świętego I od tego momentu, od tego czasu, czy to Żyd, czy poganin, a najpierw to byli Żydzi, staje się częścią Kościoła przez wiarę w dzieło krzyża Pana Jezusa. Gdyż taki jest Boży plan zbawienia dla świata. A Izrael, łącznie ze swoim prawem, przez które ludzie przychodzili do zbawienia, zostaje zawieszony na czas działania Kościoła. Zawieszony to nie znaczy, że odrzucony, bo proroctwa się pewne wypełniły. Wiemy o Eksodusie drugim i tak dalej, i o zakwitnięciu drzewa i innych. I Bóg ma odrębny plan dla Izraela. Gdy odrzucili Pana Jezusa, to nawrócą się, ale przez bóle porodowe. I będzie to miało miejsce wtedy, gdy poganie w pełni wejdą, czyli my. A Kościół występuje w Księdze Daniela gdzieś między wersetem 26 a 27. A więc z powrotem Księga Daniela, 9 rozdział. Czyli Kościoła tu w ogóle nie ma, bo to jest skierowane do Izraela, ale w 27 wierszu czytamy: utrwali przymierze z wieloma na jeden tydzień. Jest tu już mowa o antychryście. I to jest ten sam duch, który był już, kiedy Rzymianie niszczyli świątynię. Czyli duch antychrysta już działał, jak mówi prorok, jak mówił Jan w swoich listach. Co to oznacza? Tu pojawia się antychryst z powrotem, utrwali przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów, a przez mnóstwo obrzydliwości uczyni spustoszenie. Czyli Żydzi rozpoznają wtedy, że to jest antychryst. Ale co to oznacza dla nas? Że najpierw ze sceny musi zejść Kościół, aby ponownie na biblijną scenę mógł wejść Izrael na jeden tydzień. Czyli Kościół w ogóle nie wejdzie w ten ostatni tydzień, w ostatnie 7 lat Daniela, czy ostatnie 7 lat, gdzie będzie wielki ucisk. I to jest pierwszy argument, że Kościół w ogóle nie wejdzie w wielki ucisk, w ten 7-letni okres, nie 3,5, w cały 7-letni. Co będzie z Izraelem w tym czasie? Przejdą przez prześladowania, jakich jeszcze nie przechodzili. A zacznie się to właśnie od czasu, kiedy zrozumieją po tej ohydzie spustoszenia, że to jest antychryst i że oni się pomylili. I kiedy odrzucą go i zaczną, i dopiero zrozumieją, że to Pan Jezus jest ich Mesjaszem i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka, o czym mówi Księga Zachariasza. A prawdopodobnie przyjmą go dlatego, że on przyczyni się do zbudowania świątyni, tej upragnionej świątyni, o której już dziś tak wiele słyszymy, że na nią czekają. I to przepowiedział Pan Jezus w Ewangelii Jana w 5 rozdziale i 43 wierszu, gdzie powiedział: gdy ja przychodzę w imieniu Ojca, to mnie nie przyjmujecie. Gdy ktoś inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. I szacuje się, że w czasie Holokaustu, podczas II wojny światowej, zginęło 1/3 Żydów z całej populacji. A w czasie wielkiego ucisku zginie 2/3 z całej populacji. I powiedział o tym Pan Jezus w 24 Mateuszu w 22 rozdziale. przepraszam, 24 Mateusz, 22 wiersz. A gdyby te dni, może 21 też, wtedy bowiem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd ani nigdy nie będzie. A gdyby te dni nie były skrócone, żadne ciało nie byłoby zbawione, ale ze względu na wybranych dni te będą skrócone, ze względu na Żydów nawróconych. I z chwilą zabrania Kościoła na świat przyjdzie sąd w postaci Antychrysta. To Antychryst będzie sądem dla świata, który odrzucił prawdziwego księcia pokoju, Pana Jezusa Chrystusa, a przyjmie fałszywego, który będzie się podszywał pod księcia pokoju na początku, ale przyniesie wojnę, zarazę, głód, zniszczenie i śmierć. I on jest przedstawiony, że będzie wjeżdżał na białym koniu właśnie, żeby w ten sposób się przedstawić. Ale aby on mógł się objawić, to najpierw musi zejść z pola Kościół wraz z Duchem Świętym. I to jest kolejny argument, że Kościół nie wejdzie w ten okres. Mówi o tym 2 Tesaloniczan, 2 rozdział, wiersze od 6 do 8. Drugi Tesaloniczan, 2 rozdział, od 6 do 8. A teraz wiecie, co przeszkadza, tak, że się objawi w swoim czasie. Tajemnica nieprawości bowiem już działa, tylko że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi. Wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia. I niektórzy spekulują, czy to rzeczywiście chodzi o Kościół, czy o Ducha Świętego. Tu nie jest dużej litery, nie wiadomo, kto to jest. To jest bardzo, bardzo proste. Kościół jest ustanowiony dla świata światłem. Powiedział o tym Pan Jezus w kazaniu na górze. I również w Księdze Objawienia Kościół jest przedstawiony jako świecznik, czyli coś, co świeci. I w tamtych czasach, gdy z szybami, nie wiem, czy one były, czy tylko chyba dla bardzo bogatych, gdy gospodyni weszła do komórki ze świecznikiem, to widziała. A jak świecznik został usunięty, to już nic nie widziała. I taka jest rola świecznika, że świeci, a jeśli zostanie usunięty, następuje ciemność. I wtedy, gdy przyjdzie ciemność, to będzie Antychryst mógł zrobić wszystko. A wiemy, że świecznik składał się przede wszystkim z lampy, no z jakiegoś tam ramienia, ale z lampy i w tym lampie był olej. I to olej jest najważniejszy. I to olej sprawia, że lampa świeci. Gdy zabraknie oleju, lampa gaśnie. Czyli bez Ducha Świętego Kościół przestaje świecić. I to on jest najważniejszy w Kościele. I on wraz z Kościołem zostanie zabrany i dopiero ta ciemność może eksplodować na ten świat w pełni, gdyż teraz jest właśnie przez Kościół i Ducha Świętego, czy pierw Ducha, przez Ducha Świętego i Kościół, albo razem powstrzymywana. W jaki sposób się to odbędzie? 1 Tesaloniczan, 4 rozdział od 16 do 18. Znamy na pamięć te wersety. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami. Czyli to jest przyjście nie na ziemię, ale na obłoki i Pan Jezus porwie swój Kościół. Tak? Kościół będzie porwany. Ale chciałem zwrócić uwagę na ostatni wiersz. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami. Czy byłoby to pocieszające, mając świadomość, że najpierw muszę doświadczać to, co będzie się działo w wielkim ucisku. Czyli najpierw może będę musiał przejść przed męczeńską śmierć, no to lepiej się nie bronić przed chorobą. To jak się rak pojawi, to nigdzie niczego się już, żadnych środków nie brać. I to jest po prostu absurd. Pocieszeniem jest wtedy, gdy wiemy, że jesteśmy przed czymś ochronieni. I to jest pocieszające, że Pan Jezus wkrótce przyjdzie po nas. Kolejny werset to objawienie Jana, 3 rozdział, wiersz 10. List do zboru w Filadelfii, również nam doskonale znany. Objawienie 3:10. Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. I to tłumaczenie mówi od godziny próby. Czyli od tego wszystkiego, co przyjdzie, Kościół ma obietnicę ochrony. Ale niektórzy uważają, że ten list, Filadelfia, biegnie wraz z Laodyceją. Czyli obecny Kościół na ziemi składa się z Filadelfii i z Laodycei, gdyż to są zbory, które są obrazem Kościoła. Czyli to jest takie 5 na 5 w analogii do mądrych i głupieńkich panien, czyli wierna Filadelfia zostanie zabrana, a Laodyceja, dla której materializm zaślepił oczy, nie wejdzie, będzie wypluta. Ale tak nie jest. Gdy patrzymy na całość Kościoła dzisiaj na świecie, i również widzimy, że Pan Jezus przechadza się pomiędzy 7 złotymi świecznikami, a nie tylko pomiędzy 2. I dziś obecnie widzimy Smyrnę na świecie w postaci prześladowanego kościoła. Jest Pergamon i Tiatyra wraz z różnymi zwiedzeniami. Dlatego niektórym z Tiatyry Pan Jezus powiedział, jeśli się nie upamiętają, to wejdą w wielki ucisk. I to jest do nas teraz współcześnie. Są również tacy, dla których służba dla Jezusa ważniejsza jest niż Jezus, bo być może to podnosi ich prestiż. Tak było w Efezie. Są również tacy, którzy praktykują martwą religijność i myślą, że żyją, jak było w Sardes. I Jan po przedstawieniu tego stanu Kościoła, którego mu Pan Jezus przedstawił, dalej widzimy, że ma zaproszenie do nieba. I w 4 rozdziale, w pierwszym wierszu czytamy: potem zobaczyłem, a oto drzwi były otwarte w niebie, a pierwszy głos, który słyszałem, jakby trąby mówiącej do mnie, powiedział: wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. Jan był ostatnim żyjącym apostołem i on jest przedstawicielem Kościoła. I to wejście Jana symbolizuje wejście Kościoła do nieba. Czyli po zakończeniu tutaj ziemskiego czasu wchodzi do nieba. I co Jan tam widzi? Widzi Boży tron, widzi tą chwałę, próbuje porównywać do ziemskich obrazów, które gdzieś widział w swoim życiu, do kolorów, które dane mu było zobaczyć. Ale w 4 wierszu on widzi jeszcze coś. 4:4. Wokoło tronu były 24 trony, na tronach widziałem siedzących 24 starszych, ubranych w białe szaty, a na ich głowach złote korony. A więc to są ludzie, nie aniołowie. Biblia Warszawska trochę mglisto te wersety przedstawia, ale jest to wyraźnie 24 starszych. I oni są ubrani w białe szaty. W białe szaty będą ubierani i są ludzie zbawieni. Złote korony również otrzymują ludzie zbawieni. I to jest obietnica, na przykład w 3:3 czytamy, 3:3. Chyba nie, chyba inny. 3:5. W 3:5. Kto zwycięży, będzie ubrany w szaty białe. W 11 czytamy: oto przyjdę wkrótce, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. I to ma obiecane Kościół. Kim oni są? To są przedstawiciele zbawionych. I jest to w czasie, kiedy jeszcze nie pojawił się Antychryst. Ale czytajmy dalej. W 5 w wierszu od 9-11 czytamy tak. 5:9-11. I śpiewali nową pieśń. Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami i będziemy królować na ziemi. Zobaczyłem też i usłyszałem głos wielu aniołów dookoła tronu i stworzeń i starszych, a liczba ich wynosiła 10 000 × 10 000 i 1000 000. Co tutaj widzimy? Że śpiewali nową pieśń. I że odkupiłeś nas. Odkupiłeś nas z każdego narodu, plemienia, ludu i języka. Czy 24 tylko by było z tylu plemion? Wiemy, ile jest plemion na ziemi. To jest po prostu w obrazie 24 starszych przedstawiony Kościół z każdego plemienia, narodu, ludu i języka. I oni śpiewają niezwykłą pieśń. Odkupiłeś nas. Bo wiedzą, z czego wyszli. Aniołowie nie potrafią, tego nie rozumią, bo oni nie doświadczyli zbawienia. Tylko człowiek narodzony na nowo wie, za co ma dziękować Bogu i wie, co wydarzyło się w jego życiu. Dlatego będzie śpiewał tego rodzaju pieśni przede wszystkim. I oni taką pieśń śpiewali. Odkupiłeś nas dla naszego Boga. I w 10 uczyniłeś nas królami i kapłanami. Objawienie 1:6. I uczynił nas królami i kapłanami dla Boga swego Ojca. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Objawienie 2:26-27. Temu, kto zwycięży i zachowa aż do końca moje uczynki, dam władzę nad narodami i będzie rządził nimi laską żelazną, jak naczynia gliniane będą skruszeni, jak i ja otrzymałem od mego Ojca. Kiedy będzie ta władza? Już niedługo, w 1000-letnim królestwie. To wtedy Kościół będzie panował wraz z Panem Jezusem. To o ten czas właśnie chodzi. A czy zwróciliśmy uwagę, ile ich było, gdy śpiewali tą pieśń? A liczba ich wynosiła 10 000 × 10 000 i 1000 000. Apostoł Jan nie znał pojęcia miliony, jak my tu znamy. Dlatego mnożył tysiące razy tysięcy, albo w innych tłumaczeniach miriady, to wyraźnie pokazuje, że to właśnie jest Kościół. A jeszcze nie wyjechał na białym koniu Antychryst. A więc on pojawia się w 6 rozdziale, w wierszu drugim, ale przeczytamy, gdy Pan Jezus zrywa pieczęcie. 6 rozdział, wiersz 1 i 2. I zobaczyłem, gdy baranek otworzył pierwszą z pieczęci i usłyszałem pierwsze z 4 stworzeń mówiące jakby głosem gromu: chodź i zobacz. I zobaczyłem, a oto biały koń, ten zaś, który na nim siedział, miał łuk i dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, żeby dalej zwyciężać. I tu jest mowa o Antychryście. On jest przedstawiony na białym koniu, bo będzie dla świata właśnie tak przedstawiony, że wyjedzie jako książę pokoju, aby zbawić ten świat, aby zaprowadzić nowy porządek świata. I nie da się tego tutaj inaczej odczytać, nie da się tego zamienić. Tu do tego rozdziału taka jest chronologia, taki jest porządek. Najpierw jest Kościół, Kościół jest w niebie, Kościół śpiewa, że godzien jest Pan Jezus zerwać pieczęcie, Pan Jezus zrywa pieczęcie i na świat wychodzi Antychryst. Kolejny argument i chyba najważniejszy, że Kościół nie wejdzie w wielki ucisk, to Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, ostrzeżenie Kościoła. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, wiersze od 26 do 30. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły, aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki i nastał potop i wszystkich wytracił. Podobnie jak działo się za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali. Lecz tego dnia, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz, ognia i siarki i wszystkich wytracił. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Te wersety nam mówią, pokazują, że czas, kiedy przyjdzie Pan Jezus zabrać swój Kościół, to będzie normalne, spokojne, niczym niezakłócone życie. A bracia i siostry, czy w czasie tak zwanego COVID-a, który wszyscy pamiętamy, można było w taki sposób żyć, jak te wersety mówią, że można było jeść po restauracjach, jedli, pili, czy można było wesela robić, plany jakieś, biznesy prowadzić. Wiemy, że w branży turystycznej, gastronomicznej wiele biznesów upadło. Nie. To był zakłócony czas. Tylko w czasie niczym niezakłóconym planujemy jakieś budowy, budujemy, sadzimy. A Pan Jezus właśnie taki czas przepowiada. I widzimy to po głupich pannach. Czyli czas uśpienia. Czas taki jak dziś. Piękny dzień lub piękna, spokojna noc. Kiedy Antychryst się pojawi, nic nie będzie normalnego. Oczywiście ta strona, która go przyjmie, będzie próbowała normalnie żyć, ale dla tych, którzy coś na ten temat wiedzą, to nic normalnego nie będzie. I właśnie Pan Jezus przyjdzie w takim czasie jak obecny. I bibliści są zgodni, że wszystkie proroctwa do pochwycenia Kościoła już się wypełniły i następne, które ma się wypełnić, to pochwycenie Kościoła. I pochwycenie Kościoła uruchomi dopiero wypełnianie się tych ostatnich proroctw. Ale jest pytanie, czy wszyscy zostaną zabrani? Ze Słowa Bożego wiemy, że nie. Dlatego Pan Jezus na różne sposoby wzywa swój Kościół do czujności. I sens bycia czujnym traci na znaczeniu, gdy Kościół miałby wejść w wielki ucisk. Wtedy nie będzie potrzeby czujności, czuwania. Wtedy pozostaje tylko potrzeba wytrwania bez względu na cenę, jaką przyjdzie zapłacić. Dlatego chciałem przypomnieć nam wersety, które nam mówią o tym, które wskazują na to, abyśmy żyli w czujności. Ewangelia Łukasza 21, wersety od 34 do 36. Pilnujcie się, aby wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie, aby ten dzień was nie zaskoczył. Jak sidło bowiem przyjdzie na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi. Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść i stanąć przed Synem Człowieczym. Mateusz 24, 42 do 44. Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie wasz Pan przyjdzie. To wiedzcie, że gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Czyli jak złodziej, a więc to będzie szybko, cicho i bez rozgłosu. Niektórzy uważają, że to będzie, że to wywoła ogromny chaos na świecie, że będą ogromne zakłócenia. Ja myślę, że niekoniecznie. Diabeł już się o to postara, żeby sprawę uciszyć. Inne wydarzenia przytłoczą, może jakiś blackout albo jeszcze coś innego. Izajasz 57 rozdział, pierwszy i drugi wiersz, taki bardzo czytelny fragment proroctwa o pochwyceniu. Sprawiedliwy ginie, albo możemy też przeczytać znika. Sprawiedliwy ginie, a nikt nie bierze sobie tego do serca. Ludzie pobożni odchodzą, a nikt nie zważa na to, że sprawiedliwy jest zabierany przed nadejściem zła. Dostąpi pokoju i odpocznie na swoim łożu każdy, kto postępuje uczciwie. Sprawiedliwy to tylko ten, który jest usprawiedliwiony krwią Pana Jezusa. Nie ma innych sprawiedliwych. Sprawiedliwy jest zabierany przed nadejściem zła. I z tego samego powodu Pan Jezus również powiedział podobieństwa o wiernym, niewiernym słudze, czy o talentach, czy o 10 pannach. I jeszcze Ewangelia Łukasza, 17 rozdział. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, wiersze od 34 do 36. Mówię wam, tej nocy dwóch będzie w jednym łóżku, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Dwaj będą na polu, jeden będzie wzięty, drugi będzie zostawiony. Ten dzień albo noc, w zależności od strefy geograficznej, będzie niewyobrażalnym szokiem dla pozostawionych. To jest moje przypuszczenie. Skąd takie przypuszczenie? Głupie panny wiedziały, że coś przegapiły, a mimo to wołały: Panie, Panie, otwórz nam. Ten miecz rozdzieli rodziny, rozdzieli małżeństwa, rozdzieli przyjaciół, współpracowników i tak dalej. Ale przykład Noego, który dał Pan Jezus, to wskazuje nam również na Arkę. Arka jest symbolem ochrony przed sądem. Noe wraz z rodziną, gdy weszli do arki, nie doznali żadnego uszczerbku od fal, które już tam szalały. Również Lot z córkami również nie doznali żadnego uszczerbku, ale jego żona, wiemy, że już tak, bo jej serce było właśnie tam w tym miejscach, w Sodomie. I my dziś już jesteśmy świadkami, jak na naszych oczach coraz więcej widzimy Sodomy. I Kościół chroniony jest wtedy i bezpieczny, gdy przebywa w arce. I to Pan Jezus jest naszą arką. Ale czy będzie druga szansa dla pozostawionych? Tak, będzie. Mnóstwo ludzi przyjdzie do Pana Jezusa w wielkim ucisku. To będzie ogromne przebudzenie i oni rozpoznają ten czas. Być może to są ci, którzy teraz słyszeli Ewangelię, ale mają to w nosie, jak to się mówi. I już teraz możemy słyszeć ludzi, powiedzmy, odnosząc się do naszego społeczeństwa, z tej prawicowej części, z którą ja się też utożsamiam, którzy wiedzą, co się święci i wiedzą o antychryście, ale nie są zainteresowani, aby wejść do arki. I o tym tłumie czytamy w Księdze Objawienia w 7 rozdziale, w wierszach 9 i 10. Księga Objawienia, 7 rozdział, wiersze 9 i 10. Potem zobaczyłem, a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu, plemienia, ludu i języka, który stał przed tronem i przed barankiem, ubrany w białe szaty, a palmy w ich rękach. I wołali donośnym głosem: zbawienie należy do naszego Boga zasiadającego na tronie i do baranka. I wytłumaczenie mamy, kto są i skąd przyszli w kolejnych wersetach 13 i 14. A jeden ze starszych odezwał się do mnie tymi słowy. Czyli zbawiony, który już tam jest. Kim są ci, którzy są ubrani w białe szaty i skąd przybyli? Odpowiedziałem mu: Panie, Ty wiesz. I powiedział do mnie: to są ci, którzy przybyli z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. I z tego wielkiego ucisku mnóstwo ludzi przyjdzie przez męczeńską śmierć. I ostatnie zdanie 17 wersetu nam mówi: i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Skąd te łzy, gdy już są w tym miejscu? Właśnie stąd, że przeszli przez gehennę wielkiego ucisku. I Kościół żyjący w czujności to Kościół, którego ziemia już nie pociąga z tym wszystkim, co tutaj na niej, co na niej jest, ale żyje w społeczności z Duchem Świętym. I wtedy ta lampka się pali. I wtedy oblubienica słyszy głos swojego oblubieńca. I w 22 rozdziale, ostatnim rozdziale Księgi Objawienia, 17 wiersz nam mówi: a Duch i oblubienica mówią: przyjdź. A kto słyszy, niech powie: przyjdź. A kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Amen. Bracia i siostry, pomodlimy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją niezwykłą miłość, którą okazałeś nam. I dziękujemy Ci, Panie, że my jesteśmy tymi szczęśliwymi, którzy możemy słuchać o tych rzeczach i cieszyć się na ten dzień, który nadchodzi, i pocieszać się wzajemnie. I dziękujemy Ci, Panie, że Ty nas wybrałeś z tego świata i że Ty nas odkupiłeś. I dziękujemy Ci, Panie, że Ty będziesz nas dalej prowadził i zachowywał. I o to Cię prosimy. Prosimy Cię też o wszystkich, którzy gdzieś czujność stracili, aby na nowo ją odzyskali, aby ich serca były zwrócone ku Tobie. Dziękujemy Ci, Panie, za ten dogodny czas, który Ty jeszcze dajesz, że Twoja łaska jest wylana jeszcze, Panie, dla tego świata, a szczególna jest ona dla nas. Dziękujemy Ci za nią. I Ty bądź uwielbiony i wywyższony w naszym życiu na każdy dzień. Amen.